Serdecznie raz jeszcze witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. I w naszym, zapraszam Państwa na rozmowę nieograniczone. W naszym studiu mam przyjemność przywitać panią profesor Mirę Modelską-Krycz. Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże.
Tak gwoli przedstawienia, pani profesor Mira Modelska przeżyła burzliwe lata 80. i 90. w Waszyngtonie, gdzie pracowała jako tłumacz dla Białego Domu, dla Departamentu Stanu, dla Banku Światowego, dla Funduszu Walutowego Międzynarodowego, dla NASA, Kongresu, Biblioteki Kongresu, dla Pentagonu, dla Centrali Związkowej AFL-CIO, także dla agencji telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych, jak NBC, ABC. Urodziła się w Warszawie, ukończyła Uniwersytet Warszawski, edukację kontynuowała w Polskiej Akademii Nauk, studiowała także w Moskwie, Sztokholmie, Londynie i Waszyngtonie. Była wykładowcą na Georgetown University na Wydziale Historii i Dyplomacji. Opublikowała także dwa tomiki poezji. A dzisiaj, pani profesor, chcemy mówić o wkładzie Polski i Polaków w zwycięstwo nad Niemcami, nad Hitlerem. Chcemy o tym mówić dlatego, że ostatnio obserwujemy jakieś takie nasilenie rewizjonizmu historycznego. Chociażby pierwsza z brzegu sytuacja to jakiś artykuł jednego z członków rosyjskiej szkoły, rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych, tak, który opublikował artykuł historyczny. Jest taka kalka żywcem ze Stalina praktycznie, tak, propagandy stalinowskiej. Niemcy ciągle mówią o tym, jak są pokrzywdzeni, jak to Polacy ich gnębili w czasie II wojny światowej. Alianci z kolei mówią o swoim zwycięstwie, o swojej walce, nie wspominając już, czy coraz rzadziej wspominając Polaków, czy wspomnę chociażby sprawę Enigmy, czy naszego wkładu udziału w walce o Atlantyk, bitwie o Anglię, o Francję i tak dalej. Dlatego chcemy dzisiaj powiedzieć o tym wkładzie Polaków w zwycięstwo nad strasznym widmem zagłady Europy, jakie niósł faszyzm sprzymierzony z komunizmem bolszewickim. Ale może zapytam na początek, jak w ogóle pani, będąc tam w Stanach Zjednoczonych, mając ten ogląd świata od tamtej strony, czy pani też zauważyła takie próby rewizjonizmu historycznego? Jak pani to ocenia, jak pani na to reagowała?
Więc to jest bardzo ciekawe. Ja się znalazłam w końcu lat 70. w Stanach Zjednoczonych. Wtedy jeszcze byłam bardzo młodą i niedoświadczoną osobą. I chcę powiedzieć, że znajomość historii to jest nasz obowiązek i to jest weapon, to jest wielka broń. I dzisiaj w świecie globalnym nikt nie ma prawa nie znać historii, bo to znaczy, że osłabia swoją pozycję negocjacyjną. No więc wtedy oczywiście nie byłam bardzo, byłam w studiach w Polsce, wiemy z jakiego punktu widzenia, jak historia Polski była nam przedstawiana, ale pierwszy szok doznałam, kiedy byłam odbierana mi jako komunistkę. No więc ponieważ pochodziłam z rodziny, która niezwykle ucierpiała zarówno na skutek ze strony totalitaryzmu faszystowskiego, jak i właśnie tego sowieckiego. Więc wszyscy byli w podziemiu, albo prawie wszyscy członkowie rodziny byli w podziemiu. Więc nie mogłam zrozumieć, jak mogę być nazwana przez Amerykanów komunistką, podczas kiedy jeszcze tak niedawno mój ojciec siedział w więzieniu na Rakowiecki. No tak jak wiemy, Fildorf, Pilecki i inni wielcy bohaterowie. Więc teraz jestem bardzo rozgoryczona i właściwie chyba nic nie zagoi tej rany, że ja nie tylko, że zostałam sprzedana, ale jednocześnie właśnie ta percepcja mnie w tym czasie była jako osoby, która tutaj przybyła z tego świata komunistycznego. No, muszę powiedzieć, że to, co było bardzo ważne, że jednak nasze uniwersytety wtedy, to jest pewien paradoks, moi wszyscy profesorowie byli z tak zwanego przedwojennego portfela. I myślę, że dzisiejsi profesorowie w swojej filozofii są bardziej reprezentatywni dla międzynarodówki, marksizmu czy komunizmu niż właśnie moi profesorowie. Bo moi profesorowie wszyscy robili doktoraty w Heidelbergu, Paryżu, Polsce, Warszawie, Lwowie i tak dalej. Także to jeszcze był ten wspaniały, no wymienię profesor Kotarbiński, Suchodolski, Kołakowski, Szczepański, Hałasiński, właściwie cała wielka klasyka nauki polskiej. I pod jednym względem czułam się bardzo dobrze, to jest, że w niczym nie ustępowałam intelektualnie. Mogłam prowadzić tę dyskusję. Jakkolwiek odczuwałam właśnie te pewne braki w historii. Myślę, że to była wielka krzywda wyrządzona Polakom. No więc ostatecznie, kiedy zostałam wykładowcą na Uniwersytecie Georgetown, co zresztą dokonywało się etapami, albowiem wówczas powstała sprawa polska za sprawą Solidarności. Ogromną rolę odgrywał wówczas Brzeziński, wielką rolę odrywał Kościół, o papieżu, kiedy prawda, papież Polak został wybrany na stolicę apostolską. Pamiętam, że mój mąż, który był Amerykaninem, zbierał wszystkie prawda, klipy prasowe. To był ogromny, to było nadzwyczajne zwycięstwo. Właściwie to była wielka euforia wtedy. I nie sposób jest wyłączyć tutaj Białego Domu czy rządu amerykańskiego, bo to był ten nadzwyczajnie ważny element. I proszę sobie wyobrazić, że po pierwszej podróży Cartera w Białym Domu był zorganizowany koncert i to był chyba, zdaje się, ostatni koncert Artura Rubinsteina. Więc to koncert ten odbył się w styczniu. To było coś fantastycznego. Padał śnieg i tu raptem Polonesa z dur i rozgorączkowani amerykańscy dyplomaci, Carter, Mandel, który bardzo dobrze rozumiał muzykę. To było coś euforycznego. I właściwie od tego momentu to był cała dekada, albo może dwie dekady. W tej chwili my zbieramy jak gdyby plony, które ewaluują. To, o czym myśmy wtedy mówili w Waszyngtonie, miało zupełnie inny charakter niż ta rzeczywistość, z którą czasami może nawet nieszczęśliwie dzisiaj się mamy do czynienia. Ale chcę powiedzieć, że to było jasne wówczas w stosunkach dyplomatycznych czy międzynarodowych, że są jak gdyby dwie wielkie stolice dyplomacji. No jedna stolica to był Waszyngton, a druga stolica to jednak była Moskwa. Więc ja wykładałam historię Rosji. Studenci byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do tematu. I co jeszcze przy tej okazji chcę podkreślić, że jest ogromny brak podręczników w języku angielskim na temat historii Polski. Historia Polski jest niezwykle ciekawa i uważam, że może być przyczynkiem dla odpowiednich dywagacji do szkoły dyplomatycznej, ponieważ historia Polski pokazuje, że tak naprawdę my tutaj mówimy, co się działo w Warszawie, czy co się działo w Budapeszcie, czy co się działo w Pradze. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale jednak tymi main players, czyli tymi głównymi graczami są superpowers. Więc gra się odbywa po linii Waszyngton-Moskwa, a tu gdzieś jest Polska i Solidarność. I chcę sprostować tych wszystkich dziennikarzy, tych wszystkich polityków, którzy się dzisiaj wypowiadają, którzy dzisiaj podkreślają mur berliński. Absolutnie, bezapelacyjnie, największą sprawą była sprawa Solidarności, stoczni, prawda, ruchu solidarnościowego, który, kiedy mówimy Solidarności, właściwie mam na myśli cały naród, bo wówczas w tej fermentacji podlegał cały naród i to nie było coś takiego, co nie miało korzeni, to miało korzenie. Ja osobiście wywodzę to poczucie niesprawiedliwości, czy poczucie tragedii jeszcze z czasów powstania warszawskiego, a następnie 45 rok, kiedy w zasadzie jako pierwszy aliant, bo byliśmy pierwszym aliantem, walczyliśmy przez 6 lat bardzo wiernie i dzielnie u boku naszych aliantów, trzeba powiedzieć, zachodnich i wschodnich. I jakkolwiek, jak to mówi to stare powiedzenie, wygraliśmy wszystkie bitwy, to przegraliśmy wojnę. Albowiem zarówno pod względem systemu politycznego zostaliśmy oddani systemowi, który nie wynikał z naszego wyboru, jak również straciliśmy prawie połowę naszych ziemi. Więc...
No tu jest ten plakat, prawda? Poland first to fight. Polska pierwsza w walce. Na okładce książki mamy taki plakat,
tak,
który obrazował to, o czym pani profesor powiedziała. To postrzeganie Polski w latach wojny, rok 39 i później. Natomiast tutaj przeskakuje do lat 80. Czy można z tego, tak wnioskuję, czy można wtedy postawić taką tezę, że Solidarność, najpierw Jan Paweł II, potem Solidarność sprawiła, że nagle zmieniło się to postrzeganie ludzi z Polski już nie jako komunistów, którzy przyjeżdżają i coś chcą robić, tylko jako Polska była postrzegana już od tego momentu jako naród, który jest przez reżim uciemiężony.
Tak. Tak.
Nastąpiło to rozdzielenie,
właśnie,
prawda?
To było w kontraście tej percepcji, z jaką ja się spotkałam w latach 70. A właściwie poczułam jeszcze przed Janem Pawłem wymienić inicjatywę biskupów polskich, którzy w Polsce w czasach, co się dzisiaj określa tym klisze komunizmu, wystąpiło z pojednaniem do biskupów niemieckich. Także to Polacy okazali tą wielką wspaniałomyślność i ja chciałabym mieć nadzieję, że naród niemiecki pamięta to. Także to była inicjatywa Kościoła. Następnie oczywiście ja byłam doradcą minister pracy, Mrs. Doll. A ponieważ Ministerstwo Pracy oczywiście jest związane ze związkami zawodowymi, a wówczas ruch solidarnościowy, no, którego symbolem i reprezentantem, prawda, był Lech Wałęsa, to była absolutnie na wokandzie. Szefowa dzwoniła, szefowa miała gabinet na pierwszym piętrze, ja byłam na trzecim i czasami po 2-3 razy dziennie chodziłam do mojej minister. Minister w Stanach Zjednoczonych, każdy stan ma ministra pracy i później jest federalny. Więc ja byłam doradcą ministra federalnego. Nastrój był cudowny. Ja o tym nawet chcę napisać pamiętniki, wspomnienia. Po prostu Polska była wszędzie na wokandzie. Była ogromna sympatia Amerykanów i osób różnych narodowości. Zresztą przyjmowaliśmy delegacje związków zawodowych z całego świata. No, ale polska delegacja miała szczególne znaczenie. Mrs. Doll była bardzo zaprzyjaźniona z Lechem Wałęsą. Ja tłumaczyłam wiele spotkań. Czasami moje tłumaczenia to były tłumaczenia kabinowe na wielkich konferencjach. No, na przykład w Kongresie czy w AFL-CIO, to są w związkach zawodowych. Także osoby przemawiające nie widziały mnie, bo ja siedziałam gdzieś w kabinie. Były to fantastyczne momenty, ale prawda, no, z racji, że tu mamy bardzo ograniczony czas,
Ja widzę, że pani profesor jest taką osobą, taka kopalnia wiadomości o tych wydarzeniach najnowszych i to tych wiadomości, które pochodzą zupełnie z innego punktu, do którego my nie mamy dostępu. To było ciekawe, tylko ja nie chciałbym rzeczywiście zmieniać tematu naszej rozmowy, dlatego może ja zapytam inaczej. Pani ostatnie dzieło pani profesor to jest tłumaczenie tej książki. To jest to tłumaczenie.
Tak.
Tytuł jest może taki, powiedziałbym, tytuł polski jest może troszeczkę mylący. Byłem szefem
tytuł angielski wywiadu. Był Polacy w walce. Polacy
for freedom and democracy.
Tak, czyli
ci, którzy
cierpiennicy za wolność i demokrację.
To może, ale...
Zaczniemy od tej właśnie historii, prawda?
Zacznę od pytania. Autorem tej książki w języku angielskim jest Tadeusz Modelski. Może w takim razie pani powie, dlaczego akurat tą książkę pani zechciała przetłumaczyć? Czy to są powody tylko i wyłącznie właśnie te, o których pani powiedziała, potrzeba poszerzenia wiedzy historycznej, czy też także i związki rodzinne tutaj grały rolę?
Tak, więc ja dostałam jako prezent tą książkę. Kiedy dostałam tą pierwszą wersję tej książki, jeszcze wówczas byłam bardzo młoda, nie interesowałam się historią. To jest prawie, że biblijna prawda, że to ziarno posiane nigdy nie wiemy, kiedy zowocuje. A więc kiedy dostałam tą książkę, położyłam ją na półkę, wydawała mi się za duża, za gruba i za nieciekawa do tego, żeby ją czytać. I kiedy ostatecznie przyszła taka potrzeba, właśnie w tej szkole dyplomacji, nie było materiałów na temat historii Polski w języku angielskim i wówczas sięgnęłam do tej książki. I tam było, to było dla mnie, dlaczego książka ta uważam jest bardzo ważna, bo jest coś takiego, co się nazywa frame of mind, to znaczy cała konceptualizacja, jaka jest tutaj w tej książce, jest pewnym dowodem historycznym, jak wyglądały te czasy, podczas kiedy dzisiaj mamy permanentnie do czynienia z przekłamaniami. Otóż przed wojną Polska była krajem, który moim zdaniem charakteryzował się prawdziwą suwerennością. Ja nie jestem pewna, czy my mamy suwerenność i na czym ona polega. Wówczas to nasz rząd podejmował decyzję i mieliśmy czwartą armię w świecie, także to była też bardzo ważny element. No i tutaj jest jeszcze od traktatu wersalskiego, prawda, Niemcy reprezentowały swoje bardzo głębokie niezadowolenie. To były dwa momenty. Z jednej strony Niemcy uważały, że zostały nie fair potraktowane w traktacie wersalskim, a z drugiej strony był ogromny kryzys gospodarczy w Niemczech. I wówczas za pieniądze amerykańskie, na skutek pożyczek amerykańskich, a von Sickt podjął decyzję o odbudowaniu przemysłu ciężkiego, głównie zbrojeniowego. Oczywiście to doprowadziło do dojścia, no w międzyczasie dochodzi partia, prawda, nazistowska do władzy i jeszcze właściwie Europa nigdy o takim fenomenie jak faszyzm nie słyszała. Ale mój profesor Kierzun z teorii administracji i zarządzania powiedział, że już przed wojną jako uczeń szkoły średniej pojechali ze swoim nauczycielem, ze swoją francuską klasą do Paryża. Ponieważ nie miał wiele pieniędzy, szukał, jaka jest najtańsza książka. Znalazł Mein Kampf Hitlera po francusku. Więc kiedy przyjął tą książkę do Warszawy, profesor francuski powiedział, o Boże, nie mógł pan znaleźć czegoś lżejszego, a on mówi, no tak, ale to było na przecenie. Otóż ten Mein Kampf na przecenie, nie wiem, czy to Francuzi powszechnie czytali, ale właściwie on mówi, ja rzeczywiście zacząłem to czytać, bo musiałem zdawać egzamin z francuskiego. I właściwie już tam to wszystko było wyłożone, tylko to brzmiało to brzmiało troszkę fantastycznie lub to troszkę brzmiało jak teoria szaleńca. A więc ludzie to czytali, ale nie przywiązywali do tego takiej absolutnie wielkiej wagi. No niektórzy, no przynajmniej właśnie tutaj ten mój profesor późniejszy. I następny element, który jest bardzo ważny, że polska dyplomacja, sztab generalny, właściwie myślano o wojnie, że atak przyjdzie ze wschodu. I każdy kraj ma swoją, że tak powiem, osobowość w sensie kultury walki, stanu technicznego, a więc polska armia może była nieadekwatna dla armii niemieckiej, bo ona była przygotowywana na walkę z wschodnim sąsiadem, jeśli już.
No to są te echa prawda, no desperackiej w pewnych momentach obrony granic u początku odnowionej polskiej państwowości, rok 1920. I to, co jest takim no, największym jakimś kwiatem, symbolem dającym nadzieję wielu pokoleniom, także do dzisiaj, Cud nad Wisłą. To stąd się wzięła ta orientacja, prawda?
Tak, no Cud nad Wisłą rzeczywiście, nawet wprowadziłam w Georgetownie taki przedmiot po Normanie Davisie, który to jedna była z pierwszych prac na temat historii Polski, The White Eagle and the Red Star. I rzeczywiście to był wielki szok Amerykanów, bo oni cali tutaj byli, mieli te doświadczenia pół wieku zimnej wojny, którą zresztą sami na siebie ściągnęli w zasadzie, bo to była naiwność, fantastyczna naiwność Roosevelta. I właściwie z niedowierzaniem, kiedyśmy mieli ten przedmiot, Amerykanie patrzyli na mnie, czy to jest możliwe, że ta Rosja, która spędzała im sen z oczu, a z budżetu zdobywała, prawda, miliony z amerykańskich kieszeni w postaci podatków, i Amerykanie nie mogli spać spokojnie, i tu raptem Polska, o której myślę, że to jest taki mały kraj, właśnie odniosła, właściwie to było jedyne zwycięstwo nad Armią Czerwoną. To była szokująca informacja dla Amerykanów. Ale powracając właśnie do II wojny światowej, to sytuacja Polski przed wojną była zupełnie inna. Zresztą Polska przed wojną była Europą narodów. I narody miały suwerenne rządy lub no, niektóre narody na pewno, a niektóre prawie. Polska polityka zagraniczna była, mieliśmy układy ze wszystkimi sąsiadami i mieliśmy układy, pakty wojskowe również z naszym wschodnim sąsiadem, a więc z Rosją, oczywiście z Niemcami, z Francją, z Anglią, czyli to jest bardzo ważne dla, prawda, ludzi, którzy zajmują się zawodowo dyplomacją, a żeby nie brać układów podpisanych bałwochwalczo i nie wierzyć, że na wypadek konfliktu wojskowego, na wypadek wojny one cokolwiek oznaczają. Bo to jest cały czas walka sił i interesów. I to jest strasznie ważne dla adepta dyplomacji. A więc my mieliśmy wszystkie układy i...
No tak, tam po drodze był układ z Rumunią.
Tak.
Było wielkie jakieś dążenie do tego, żeby znormalizować stosunki z Czechosłowacją, które niestety pozostały napięte. Było dogadywanie się z Węgrami. Także od strony takiej dyplomatycznej rzeczywiście byliśmy w miarę zabezpieczeni, ale jak to pani profesor słusznie powiedziała, tu nie wolno tego traktować jako dogmatu, jako jakiegoś...
Tak. Tak. I to jest po prostu kapitalna sprawa. Tak samo należy analizować dzisiaj Unię Europejską. Z tej samej perspektywy. A więc cały czas minister spraw zagranicznych powinien sobie zadawać pytanie, jak kształtuje się struktura sił i kto w czym może być zainteresowany. No, ale oczywiście w sytuacji, jeżeli jak to zabawnie jeden z moich studentów powiedział, ministrowie przyjeżdżają w teczce stąd czy stamtąd, no oczywiście ta sytuacja już wtedy nie może mieć zastosowania. Ale jeżeli mówimy o państwie suwerennym, no ponieważ żyjąc w Ameryce tak długo, widocznie, oczywiście nabyłam psychologię narodu, państwa niezależnego i suwerennego. Dlatego jak jestem w Polsce, natychmiast odczuwam, gdzie właśnie tej suwerenności nie ma. Więc następnie, co dzieje się w Polsce? Polsce jest zaproponowany układ właśnie przez Hitlera. I teraz ten układ, Molotow-Ribbentrop, który doprowadził do rozbioru Polski, podobny układ, przez siły, prawda, totalitaryzmu faszystowskiego był zaproponowany Polsce. I to jest też jeszcze, uważam, na forum Unii Europejskiej, właśnie od parlamentu, bardzo dobrze, gdyby nasi parlamentarzyści nauczyli się historii, znali ją, to wtedy mogliby, prawda, wygrywać te karty. Myśmy odrzucili ten układ kategorycznie, prawie że bez negocjacji, ze względu na tak zwane pryncypa, czyli założenia. To było niezgodne z systemem konstytucyjnym, systemem demokratycznym. Czyli właściwie należy mówić i podkreślać wszędzie, że Polska na kontynencie europejskim w czasach nowożytnych to jest druga demokracja na świecie. Bo jeżeli Magna Carta z 1299 roku jest pierwszym takim aktem, to polska demokracja to jest druga. No ale wiemy, że potem Wielka Brytania rozwijała się już jako kraj imperialny. Rosja, kraj imperialny. Prusy, kraj imperialny. Czyli tu wszędzie wokół były imperia i w środku Polska ze swoją demokracją szlachecką. I teraz jest bardzo ważny moment pomiędzy właśnie demokracją a liberum veto, które doprowadziło później do tych smutnych zmian. A więc pomiędzy demokracją a anarchią. I bardzo ważne jest dzisiaj, ja uważam, że świat obecnie jest zagrożony przez takie pseudoliberalizmy, które właściwie są z pogranicza anarchii, żeby nie powiedzieć, właściwie one są epidemią, one reprezentują anarchię. A więc nas Polacy odrzucają, no to była koncepcja Beka, ministra spraw zagranicznych, a więc polski commitment wobec spraw demokratycznych jest tak fantastyczny, że ja uważam, nam nie ma kto sprzedawać tutaj demokracji z drugiej ręki, bo my ją sami stworzyliśmy. Byliśmy republiką z wybieralnym królem. Czyli właściwie od czasu starożytnej Grecji byliśmy epidemią demokracji w Europie. I to nie my mamy się koniecznie uczyć w Europie. To Europa powinna korzystać z naszego wielkiego wkładu. No inny, bardzo unikalny wkład, to jest, byliśmy jedynym państwem w Europie, które nie przeżyło, prawda, wojen religijnych. Mieliśmy umiłowanie, Polska była przechowalnią wszystkich mniejszości narodowych. No na przykład weźmy Żydów. Właściwie wszyscy poważni historycy stawiają teorię, że Żydzi nie przetrwaliby jako naród. Oczywiście jako jednostki, ale nie jako naród. Gdyby Polska nie była, no to sięga znacznie wcześniej, to sięga 1264 roku, traktatów kaliskich, kiedy właściwie Żydzi w Polsce mieli lepszą sytuację jak na ziemiach na Bliskim Wschodzie, skąd pochodzili. Więc to jest absolutnie unikalna sytuacja. To trzeba przestudiować. To są oczywiście tony dokumentów. I bardzo się dziwię, że jest tak głębokie niedouczenie naszych dyplomatów, że tolerują te idiotyczne, zupełnie obłąkane koncepcje o antysemityzmie, które są po prostu, one są oszustwem historycznym. Więc bardzo często, kiedy się zastanawiałam na własny użytek, czym może to być motywowane, no to myślę, że może no na przykład w czasie II wojny światowej wielu historyków postawiło tezę, że ponieważ te demokracje zachodnie ewidentnie zdradziły Polskę, a więc należało stworzyć jakiś negatywny stereotyp Polaka, ponieważ ich społeczeństwo było oburzone tym, co się stało. No i właśnie w ten sposób może tutaj tworzono ten negatywny stereotyp. Ale powtarzam raz jeszcze, to był jedyny kraj, który nie miał wojen religijnych i który przyjmował tak Żydów, jak i inne mniejszości narodowe zawsze, kiedykolwiek byli oni wyrzucani z innych krajów, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Francja i tak dalej. No oczywiście nie mamy tu czasu, żeby przejść już tutaj do szczegółów, czyli idziemy dalej. No i następuje, Polska została zaatakowana bez wypowiedzenia wojny.
Tu jeszcze, przepraszam, tak przerwę, pani profesor. Spróbujmy jeszcze, ponieważ wiele z tych prawda, rewizjonistycznych teorii dotyka także tej atmosfery i sytuacji Polski bezpośrednio przed wojną. Między innymi teza Stalina na użytek podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli faktycznej eksterminacji Polski, była taka, że no dlaczego, i teza powtórzona ostatnio przez rosyjskiego naukowca, no tak to nazwijmy, dlaczego Polska się nie zgodziła na oddanie korytarza Niemcom i wolnego miasta Gdańska, zaspokoiłaby to roszczenie, byłby pokój i nie byłoby wojny. Tymczasem tutaj w tym momencie zacytujmy ten jeden fragment z przemówienia przemówienia ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 5 maja 1939 roku, ostatni akapit tego przemówienia. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Tu następują huczne oklaski. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. I tutaj wracam do tego, o czym pani profesor powiedziała. Pryncypia, które nie pozwalały Polsce wejść w zbrodnicze układy, a z drugiej strony ta atmosfera ogromnej presji, nacisku, tego parcia praktycznie Hitlera do wojny, tych negocjacji też Stalina z aliantami, które on przeciągał dlatego, żeby u Hitlera trochę jeszcze więcej wygrać już niestety konkretnych terenów Polski, bo tam były, prawda, tarcia, kto ile dostanie, gdzie ta granica będzie przebiegać. No i my między młotem a kowadłem jesteśmy z tym zdaniem, które wyrażało chyba wtedy odczucia chyba większości narodu polskiego, z tym zdaniem Józefa Becka.
No myślę, że to jest bardzo wielka sprawa, sprawa honoru. Właściwie narody, koncepcja, no może tutaj odbiegnę, Arnolda Toynbee, który był, z którego pisałam pracę, który był dyrektorem Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Wielkiej Brytanii, stworzył taką historiozoficzną teorię, że wszystko w historii działa w oparciu o mechanizm challenge and response, to znaczy wyzwania i odpowiedzi. I tym wyzwaniem tu w tym przypadku to było oczywiście no, militaryzm i przewaga, że tak powiem, bazy, jeżeli bym używała terminologii marksistowskiej. A tutaj jest ta nadbudowa, koncepcja honoru, która wywodzi się z tradycji greckiej, rzymskiej, a chrześcijańskiej. To jest ta piękna tradycja łacińska, która w naszej kulturze, której właściwie symbolem w naszej kulturze są Polacy, Sarmaci. Nawet czytałam dzisiaj niedawno właśnie też opis tamtych czasów, kiedy Anglicy o Polakach wyrażali się właśnie polskich wojskowych o tym, że to byli ci szlachetni, wytworni, zupełnie specyficzny rodzaj ludzi, specyficzna kultura, bardzo ważna. To jest wielki żal, że my schodzimy tak łatwo z tych wyżyn, które znajdowaliśmy się na pewnych etycznych, niewątpliwie wyżynach. I walka zawsze musi być o te najczystsze idee, bo dalekoplanowo czy długoplanowo to jakoby ta prawda i ta racja jednak zawsze zwycięża. Więc no zresztą co się później także my staliśmy polska dyplomacja, polski naród, styl jaki był przed wojną, to była egzemplifikacja tych właśnie wartości. A tutaj z zachodu i wschodu właśnie nacierał na nas, no zresztą stworzony przez dość obłąkane umysły. I dzisiaj wielu psychologów i psychiatrów, wielu psychologów amerykańskich, moich znajomych mówiło, słuchaj, tu był chory psychicznie, tu był chory psychicznie.
I... No, ale to jest... To jest ciekawe skontrastowanie, prawda, tego, o czym pani profesor tutaj mówi. Jak się 22 sierpnia 1939 roku wypowiadał kanclerz Rzeszy Niemieckiej Adolf Hitler do najwyższych dowódców wojskowych? Powiedział takie słowa. Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Zadaniem naszym jest zniszczenie życiodajnej siły nieprzyjaciela, a nie dotarcie do określonej linii. Nawet gdyby wojna wybuchła na zachodzie, zniszczenie Polski musi być zasadniczym celem. Decydować się trzeba szybko, z powodu pory roku. Dam już propagandzie powód do uzasadnienia wybuchu wojny, mniejsza o to, czy wiarygodny, czy nie. Nikt nie będzie pytał później zwycięzcy o to, czy mówił prawdę, czy nie. Honor? Gdzie to jest honor? No, tu nie ma żadnego honoru, prawda?
Tu nie ma żadnego honoru. Dlatego, bo tutaj jest, tu jest koncepcja rozwiązywania spraw siłą, ale okazuje się, że to jednak ostatecznie ma tak zwane krótkie nogi. No zresztą podobnie było z papieżem, kiedy ktoś, to była słynna fraza, która krążyła, dotarła również do Waszyngtonu, że w czasie dyskusji, to chyba był Jabłoński, rozmawiał z jakimś dygnitarzem radzieckim jeszcze wówczas i właśnie wspomniał o papieżu. A on mówi, jak to jest? A ile, jak liczna jest jego armia? Ile on ma czołgów? Ile on ma samolotów? No okazało się, że nie miał czołgów, nie miał samolotów, a jednak zwyciężył. Dzisiaj, w dzisiejszym świecie, właśnie w tym takim bardzo konsumpcyjnym i zmaterializowanym, to jest funny, że tym bardzo prymitywnym, konsumpcyjnym zwierzątkom się wydaje, że tylko ten aspekt materialny się liczy. I on ma jednak bardzo krótki żywot. Teraz znów już nie chcę rozwijać tej linii, ale no rzeczywiście dochodzi do układu. Myśmy nie weszli w taki układ, ale Molotow-Ribbentrop, prawda, zostaje zawarty ten układ. I teraz jak tam wyglądała podświadomość, czy jedna i druga strona zawierała ten układ tylko do podziału Polski, czy no są takie sprawozdania świadków bliskich osób, które były mówione mnie jako historykowi Rosji, kiedy przyjeżdżałam do między innymi przez syna Mołotowa, do Moskwy. Mianowicie, rzeczywiście, podobno Stalin uległ Hitlerowi i uwierzył. I kiedy został zaatakowany przez Hitlera 22 czerwca 1941 roku, podobno w swoim gabinecie płakał, bo on nie wierzył swoim żonom, on nie wierzył swoim dzieciom, ale on uwierzył Hitlerowi i ten go zdradził. Zresztą z tym są związane różne reperkusje, bo nawet rozkazał swoim marszałkom, generałom nie przypuszczać kontrataku. Przez to 3,5 miliona żołnierzy armii radzieckiej dostały się do niewoli. To były obłędne historie. My bardzo mało wiemy o tych właśnie takich nieoficjalnych, które nie są ukazywane ludziom prawd, jak to się dzieje. No, ale dla nas to było bardzo tragiczne. Teraz chcę powiedzieć, że w ostatnim miesiącu nasz sztab generalny przygotowywał się do, już to zaczynało być, że tak powiem, w powietrzu i w ogóle takie, no podejrzewano, że się szykuje bardzo, że wojna jest tutaj możliwa, ale zostaliśmy uspokojeni zarówno przez Brytyjczyków, jak i Francuzów, którzy mówili: nie drażcie Hitlera. Jakkolwiek był Anschluss Austrii, Czechosłowacji, ale jednak, no nie drażcie Hitlera, nic, niech tu będzie, prawda, spokój. No i oczywiście widzimy te metody działania, kiedy żołnierze Wehrmachtu zostali przebrani, jednym słowem, Niemcy w polskie mundury i zesfingowano, prawda, na poczcie w Gdańsku ten rzekomy atak Polaków na Niemców. No i w związku z tym Hitler krzyczał, ryczał przez te swoje kukuryźniki, że on więcej tego nie zniesie i oczywiście nastąpił tutaj bez wypowiedzenia wojny atak o 4 rano na Polskę. Więc wtedy tę strategią, takim wynalazkiem II wojny światowej, to był właśnie ten Blitzkrieg, czyli naloty dywanowe. Te naloty dywanowe rzeczywiście zniszczyły, zdaje się, nasz park maszynowy, jeśli chodzi o samoloty, wówczas wynosił 11 tysięcy z czymś. Myśmy się naprawdę tak bardzo nie różnili od Wielkiej Brytanii, tylko wszystko, całe nasze lotnictwo zostało zbombardowane w ciągu dosłownie paru godzin. No oczywiście, no nie wiem, może dwóch dni, czyli to było tragiczne, no między innymi dlatego, że zostaliśmy troszkę wprowadzeni w błąd przez naszych aliantów, ażeby czekać. No oczywiście wtedy armie podróżują pociągami na różne fronty według swoich przydziałów i oczywiście znowu na naloty dywanowe. I bardzo wiele tych pociągów zostało zniszczonych, także ten Blitzkrieg był, byliśmy na to nieprzygotowani. Na tą technikę walki byliśmy nieprzygotowani, bo byliśmy przygotowani na zupełnie inną technikę walki. No w sytuacji, kiedy ostatnią bitwą, prawda, to była bitwa pod Kockiem, to jest 4-5 października 1939 roku, i Polska nigdy się nie poddała, co jest bardzo ważne. Francja się poddała, Polska nigdy się nie poddała, ale poddała się Warszawa. No oczywiście heroiczna obrona Warszawy, wspaniały prezydent Staszyński, fantastyczna ludność, która, prawda, na tą ochronę przeciwlotniczą, staruszki, kobiety, młode dziewczyny oddawały swój jedyny pierścionek, jedyne kolczyki. Także to była bezprzykładna miłość narodu do prawda, do swojej ojczyzny. No i nasz rząd konstytucyjnie wybrany, jedyny legalny rząd, udaje się na emigrację. A żeby z tej emigracji, na tej emigracji, prawda, na terytorium naszych aliantów szukać pomocy. No najpierw udajemy się do Francji. Tam zresztą generał Sikorski i cały rząd organizuje administrację i rząd, no przede wszystkim wszystko w związku z wojskiem. Tam przybywają na własnymi drogami, tam przybywają polscy oficerowie, polscy żołnierze.
Dodajmy pani profesor, że to przejęcie władzy, bo przecież prezydentem Polski w momencie wybuchu wojny był profesor Ignacy Mościcki, później prezydentem zostaje Władysław Raczkiewicz, premierem zostaje Władysław Sikorski i naczelnym wodzem, ale to przejęcie władzy odbywa się legalnie. To prezydent Mościcki wyznacza na swojego następcę. To później wszystko jest zgodnie z konstytucją, zgodnie z obowiązującym prawem. Zatem ten rząd jako jedyny ma tę legalną i formalną i tak ciągłość.
Absolutnie.
Prawda?
To jest absolutnie prime. To jest przykładowa działalność. Tam nie było nic niezgodnego. bez względu na tak stresową sytuację międzynarodową, rząd działa zgodnie z konstytucją, rząd działa legalnie.
Ja to chcę podkreślić, ponieważ 5 lat później w Lublinie wylądują z Moskwy spadochroniarze, którzy nagle się ogłoszą, prawda, tak, premierami, ministrami, tak, prezydenta, wybiorą pierwszego działacza, funkcjonariusza NKWD, znanego tak, jako między innymi jako Bolesław Bierut. I to będzie zupełnie coś...
To będzie inna cywilizacja. To jest cywilizacja dyktatury. No można powiedzieć, Stalina nazywano, Bucharin nazywał Stalina Genghis Khan z telefonem. Czyli to był dzikus z, prawda, tą technologią. Genghis Khan z telefonem. Zresztą Stalin zamordował również Bucharina, jakkolwiek on był przecież marksistą, czy
takim prekursorem, jednym z filarów, prawda?
Właśnie, komunistą, a więc z tej właśnie szlachetnej wersji, więc i on się nie ostał. Czyli to były metody w ogóle nieznane historii ani naszemu narodowi. To były metody, które przybyły ze stepów Azji Mniejszej, które w pewnym sensie historycznie pochodziły jeszcze od hord mongolskich, które dokonywały, prawda, tych najazdów na ten wschodni naród słowiański. Także te elementy tatarsko-hazarsko-mongolskie, one rzeczywiście, no niestety, one miały wpływ na ten naród rosyjski. Ale ja nie wiem, czy to można mówić tak naprawdę o narodzie rosyjskim, bo właśnie...
Wracamy dalej. Wojna się toczy. Polski rząd na emigracji funkcjonuje. Formuje się polska armia we Francji. I tutaj dochodzimy już do tego stricte takiego materialnego wkładu Polaków w zwycięstwo nad faszyzmem, chociaż to, o czym do tej pory żeśmy opowiadali, to przecież też jest wielkie ukazanie tego, kto przeciw komu walczy. To jest też jakiś ogromny wkład, wniesienie tej wartości, honoru, tych pryncypiów do tej ogólnej sytuacji. To już był nasz wielki wkład w zwycięstwo nad Hitlerem. Jak później te duchowe, te filozoficzne, etyczne założenia przekuwały się na materialną walkę, no to w tym momencie teraz do tego dochodzimy.
Właśnie. I teraz myśl techniczna. No wraz z naszym, prawda, rządem, z naszym, częścią naszego, członku parlamentu i tak dalej, no my wywozimy wszystkie maszyny, wszystkie enigmy zostały zniszczone w Polsce, z wyjątkiem 3. Zresztą z naszymi aliantami dzieliliśmy się tą myślą techniczną. Oczywiście to było bardzo utajnione. 3 genialnych polskich matematyków złamało kod, bo Enigma to była maszyna, która była do szyfrancka, do szyfrowania i odszyfrowywania, zbudowana przez Niemców. I polska maszyna nazywała się Bomba. Ona potrafiła odszyfrowywać i teraz to jest bardzo ważne, że ten, w tym, na tym bębnie te układy zmieniały się z szybkością w zasadzie minut czy nawet sekund. Czyli cały czas szły nowe szyfry i to rozwiązanie matematyczne było genialne, no jedyne w świecie. Nie mieli tego Amerykanie, nie mieli tego Francuzi, nie mieli tego Anglicy. Polakom udało się złamać ten kod, to znaczy Polacy byli w stanie zaszyfrować i odszyfrować. I te dwie maszyny pojechały, jedną zresztą przy pomocy transportowania jednej brał udział ambasador Francji. Te maszyny pojechały najpierw do Francji. Po poddaniu się Francji, utworzeniu, no jeszcze zanim się utworzył rząd Wiszy, po poddaniu się, prawda, rządu Wiszy o charakterze faszystowskim, albo sprzyjającym faszyzmowi, no maszyny to oczywiście wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i tam zostały ulokowane w Bletchley Park, czyli w tak zwanym Intelligence Center, gdzie były najbardziej rozstrzygane wszystkie utajnione sprawy. Ja myślę, że to jest strasznie ważne, uświadomić Polakom, że wszystkie decyzje Sztabu Generalnego, wszystkie decyzje Wehrmachtu, wszystkie decyzje Luftwaffe, cała właściwie cała komunikacja radiowa lądowała na biurku Churchilla czy innych dowódców z opóźnieniem sekund. A więc gdybyśmy my mieli coś takiego w 1939 roku, właściwie ja uważam, i zresztą inne osoby również, że obrona Londynu w zasadzie, no, fantastyczną rolę odegrały ten intelligence, czyli ten wkład myśli technologicznej polskiej w obronę Londynu, bo to nie stanowi dla nikogo tajemnicy. Brytyjczycy byli nieprzygotowani i w czasie jednego właśnie z wystąpień Churchilla w parlamencie, oczywiście politycy mają to do siebie, że żeby naród nie tracił na duchu, Churchill krzyczał, że my nie damy, nie damy, nie oddamy. I później był taki moment, że będziemy się bić do tam ostatniej kropli krwi czy cokolwiek, a później pod nosem szepnął sobie, ale czym? Tylko miotłami. Także rzeczywiście Wielka Brytania no, miała trudności i nie była całkowicie przygotowana do wojny, dlatego, bo Wielka Brytania nigdy nie myślała, że zostanie zaatakowana. No poprzedni prime minister Chamberlain no był dość, tam były różne nastroje takie, no nazwijmy, sympatii. Więc...
No i dodajmy tutaj cała doktryna wojskowa, przecież powojenna to była praktycznie tylko rozwój floty, to była marynarka wojenna i to była mała, jak na tamten kraj, armia właściwie zawodowa. Nie było czegoś takiego jak powszechny obowiązek wojskowy. Tak. I w sumie no, tak żyło się w takiej łudzie, którą za wszelką cenę właśnie Chamberlain chciał jakoś jeszcze zachować, to jego słynne, prawda, pokazanie papieru układów monachijskich na lotnisku, jego jakieś, prawda, czarowanie rzeczywistości, tak jakby nie było Rapallo, tak jakby nie było innych punktów, które powinny alarmować wtedy działania. Niestety tego nie zrobiono i dlatego no, wyszedł Churchill, prawda?
Tak. I z wielu z ust, niemalże, to znaczy wszystkich świadków naocznych, Francuzi nie mieli woli walki. Właściwie we Francji walczyli Polacy. Francuzi mieli w swoich monaszkach wino, cały czas nie cierpili się do domu i to była powszechna fraza. Ja nie będę umierał za Gdańsk. Także dzisiaj tutaj Francja teraz obchodzi właśnie D-Day, tam są wielkie uroczystości. Czytałam tutaj jadąc do ojców, czytałam artykuł, że właśnie w czasie tych obchody D-Day został zaproszony prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Wielkiej Brytanii, no oczywiście prezydent Sarkozy, a przecież kto tak naprawdę, kto szedł na tej pierwszej linii frontu i dokonywał, właściwie należy powiedzieć, że zwycięstwo D-Day to za ciężkość tego, to byli Polacy. To była brygada pancerna generała Maczka. Oczywiście Amerykanie dzisiaj, zrobiono tam jakiś film, Sierżant Ryan, co jest oczywiście jakimś tam fantazją historyczną jakiegoś reżysera, co nie ma nic wspólnego rzeczywiście z faktami historycznymi, no ale żyjemy w takiej epoce medialnej, że ktoś się sfotografuje w mundurze lotnika, no to znaczy, że może być ministrem wojny, prawda? No, to jest... cieszę się, że nie doszłam do tego, że sfotografowanie się w koronie uważam, że jestem królową, ale rzeczywiście jest z Francji nasz hotel Lambert, nasz rząd, wojsko, które zarówno było w Marsylii, jak i w Paryżu i w innych miejscach, I cóż mi pozostawili? Noż mi pozostawili fantastyczny intelligence. Tam działał właściwie Afryka Północna, to była polska intelligence. To my jesteśmy, to my uczyliśmy Mossad techniki intelligence. To z armii Andersa przyszli specjaliści. Także w czasie II wojny światowej nasz intelligence był na pewno jeden z podstawowych i najważniejszych źródeł informacji. Chcę powiedzieć, że kiedy Churchill prowadził różne negocjacje ze Stalinem, to on mówił o swoim słodkim sekrecie. U słodki sekret to był właśnie w Bletchley Park polska enigma, czy jak to się nazywa, bomba. Oczywiście tam były zrobione pewne usprawnienia, ale cała matematyczna metodologia złamania kodów była już ustalona w Polsce w 1936 roku. Więc teraz myślę, że tutaj tak błyskawicznie żeśmy przeszli z Francji do Anglii, za Polakami oczywiście poszła nasza flota i wtedy pozostała już tylko wolna Wielka Brytania. Hitler później błyskawicznym marszem, Hitler zajął, prawda, całą Europę Północną, Belgię, Holandię, Benelux, pozostała Wielka Brytania. I wszystkie te ruchy narodowe, wolnościowe innych krajów, wszyscy tam mieli jakieś swoje reprezentacje. No i my mieliśmy również rząd londyński, gdzie, prawda, na czas wojny premierem i głównym wodzem był generał Sikorski.
Pani profesor, może spróbujmy teraz zaprosić do rozmowy naszych widzów i słuchaczy. Ja Państwu przypomnę, że mamy wielką przyjemność, zaszczyt goszczenia w naszym studio pani profesor Miry Modelskiej-Krycz, która między innymi wykładała na Uniwersytecie w Georgetown na Wydziale Historii i Dyplomacji. I długie lata była w centrum wydarzeń politycznych, społecznych w Waszyngtonie, między innymi w Ministerstwie Pracy, Federalnym Ministerstwie Pracy, ale także jako tłumacz przy tych wielu najważniejszych organizacjach, zarówno instytucjach, zarówno amerykańskich, jak i organizacjach międzynarodowych. My dzisiaj rozmawiamy o wkładzie Polski i Polaków w zwycięstwo aliantów nad niemieckim faszyzmem. Zapraszam Państwa do rozmowy na kanwie tego, o czym tutaj mówiliśmy, chociaż nasza rozmowa tak odbiegała w swoich dygresjach, dotykając także i historii powojennej. Telefony do studia Radia Maryja i Telewizji Trwam są następujące. 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej i 56 657 0013 lub 0014 dla słuchaczy z zagranicy. Numer kierunkowy z zagranicy 011 48, to jest z oceanu, lub 0048. Zapraszamy do rozmowy. My zatrzymaliśmy się w tej swojej, tak jak chodzi o chronologię, zatrzymaliśmy się w tej naszej rozmowie na etapie
Wysp Brytyjskich.
Prawda, Wysp Brytyjskich i na takim podkreśleniu wielkiego wkładu polskiego wywiadu, polskich służb wywiadowczych w to zwycięstwo. Odbiorę telefon, słucham Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witamy
Panią. Pozdrawiam Panie ojca, pozdrawiam gorąco panią profesor. Dziękuję za tak interesujący wykład. Ja od razu do meritum sprawy. Pani profesor, kapitulacja Niemiec po II wojnie światowej była bezwarunkowa. W tym momencie, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, odnoszę wrażenie, że te naciski ze strony Niemców są coraz bardziej czytelne i ta kapitulacja staje się jakby coraz mniej bezwarunkowa, jakby coraz bardziej uwarunkowana. Jak pani interpretuje naciski Niemców na Czechy, by te anulowały dekrety Benesza? I dlaczego? Coś takiego ma miejsce, kiedy już jesteśmy w jednej Europie, kiedy jeden drugiemu bratem, kiedy nie ma granic. i tak dalej. Jak należy to interpretować, czy jak postrzegane są te procesy zza oceanu, przynajmniej przez środowisko naukowe? Posłucham na antenie, dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękujemy. No więc ja byłam świadkiem tych wydarzeń. Ja myślę, że kiedy Niemcy pojawiły się, chcę powiedzieć, że nie miejcie nigdy iluzji. To całe załamanie systemu wyszło z Polski. W tej pierwszej linii to byli Polacy. To był cały naród, który symbolicznie, można powiedzieć, Solidarność i Lech Wałęsa, ale to są tylko symbole, bo już nie możemy wymieniać 400 milionów z imienia i nazwiska. Niemcy pojawiają się dużo, dużo później. Pierwszy znaczący to jest wizyta Kohla w Waszyngtonie. I muszę powiedzieć, że Kohl był bardzo pozytywny polskiej sprawie. Ja jego wspominam i jego delegację jako coś bardzo pozytywnego. No, oczywiście Kohl zdawał sobie sprawę, że to znowuż padanie muru berlińskiego, właściwie my jesteśmy przyczyną. Światem rządzi aspekt przyczynowo-skutkowy, jeżeli jesteśmy pragmatykami. Przyczyną tego padnięcia czy badania muru berlińskiego jest Polska, jest stocznia, jest ruch solidarnościowy. To w największym skrócie. Od tamtego czasu sytuacja rozwija się i w pierwszej wersji tutaj jest strasznie dużo kroków. I to bardzo, wiecie, tak w paru minutach ciężko odpowiedzieć, ale na początku scenariusz jest zupełnie inny. Zarówno Bank Światowy, jak i IMF mają zupełnie inną wizję prywatyzacji. To była zupełnie inna wizja. I proszę Państwa, ja myślę, że co się stało, to że tak zwany globalizm, jest coś takiego, co można symbolicznie określić jako globalizm światowy. I globalizm światowy doszedł do wniosku, że zrobimy taki podział geograficzny, a więc Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyko to jest jedne terytorium, a drugie terytorium to jest Europa. I wówczas zjawia się ta koncepcja Unii Europejskiej. I tutaj jest ewaluacja roli Niemiec i w ogóle nastroju w Niemczech. Ja myślę, że na początku ja osobiście jeździłam do Niemiec i spotykałam się z nadzwyczajną euforią na mój temat, jako właśnie tej Amerykanki polskiego pochodzenia. I pamiętam, że kiedy byłam w pewnej rodzinie bawarskiej, oni urządzili najwytworniejszy obiad dla mnie, a potem, kiedy przyszedł moment kawy i koniaku, wyjęto albumy. I ja patrzę tam całe SS i Wehrmacht. No i chcąc być grzeczna, kiedy to zobaczyłam, to pewien szok, no i mówię komplementy, więc nie wiedziałam, jak mówić te komplementy, więc mówię, jaki przystojny, jaki przystojny, jaki przystojny. Oni nawet mówili, a widzisz, a ten był na froncie wschodnim, a ten wujek był właśnie na morze w Warszawie i tak dalej. Oni byli wtedy bardzo wdzięczni, nawet wysyłali podobno paczki żywnościowe tu do Polski, mnie tu nie było. Wszyscy byli, była wielka euforia w Banku Światowym, wszystkie moje koleżanki Niemki były zachwycone. To był jeden czas. Później ten czas się, jakoś chyba jedna epoka, później ten czas się zmienił i muszę powiedzieć, że koncepcja tej Unii Europejskiej powstawała w Waszyngtonie. Zwykle było tak, że Francuz był szefem IMF, a Amerykanin Banku Światowego. To nie jest ta koncepcja, to co ja dzisiaj widzę w Unii Europejskiej. Ta Unia Europejska to nie jest to, o czym żeśmy mówili wtedy w Waszyngtonie. Ja bardzo przepraszam, ale albo ja czegoś nie rozumiem, dla mnie to jest jakiś przekręt. Dlatego, bo więc pan mnie pyta o to, co, prawda, dlaczego teraz wygląda sprawa Niemców, że stosunek do Benesza i No w tej chwili w Niemczech odradzają się, wtedy Niemcy byli tak wdzięczni za ten upadek muru, za odzyskanie swoich, prawda, braci za tym murem wschodnich. To byli inni Niemcy. Oni mieli taką, no po prostu to była inna sytuacja. Natomiast dzisiaj to są chyba już dochodzą do głosu inne siły. Ja myślę, że dochodzą do głosu inne siły, inne filozofie, inne osoby, dochodzą do głosu właśnie no, elementy, no nie wiem, bo nie chcę wracać do tych takich klisze, że to są faszystowskie, a zresztą na Ukrainie mówi się, że tam też jest tego rodzaju ruchy, tendencje wśród młodzieży, te ruchy roszczeniowe, czyli historycznie pierwszy krok to była ogromna wdzięczność za odzyskanie, bo jednak to był naród podzielony, to był jeden naród podzielony, czyli po odzyskaniu, po prawda wyjściu z tych zaborów, bo to były jakieś zabory, jakie przeżyły Niemcy, i po zjednoczeniu się, następny ruch to są tendencje roszczeniowe. Ja nie spotykałam takich Niemców, bo to był inny czas w Waszyngtonie, z tendencjami roszczeniowymi. Tutaj Erika Steinbach i to wszystko, to jest jakiś nowy twór. To jest nowy twór, o którym myśmy nie wiedzieli, nie zdawali sobie sprawy. I ten twór roszczeniowy, no nie rozumiem, dlaczego żaden z polityków nie wstanie i nie powie, że kiedy tu mówimy o roszczeniach, to byłby przecież nie można mieć roszczeń do ziem zawojowanych. To nie były ziemie etnicznie niemieckie, to były ziemie zawojowane. A więc nie można mieć żadnych roszczeń do ziem zawojowanych. Rzeczywiście, przecież Polacy nie mogą kompensować, że kiedyś militaryzmy jakichś narodów ich zawojowywały, a ostatecznie na skutek rozgrywek dwóch superpowers, czy trzech superpowers, z tamtych terenów zostali usunięci, zresztą za inkorporowanie polskich wschodnich terenów przez administrację Stalina, a więc Polacy nie mają żadnego obowiązku do zwrotu ziem, które są etnicznie polskimi ziemiami. Wystarczy przeczytać podręczniki historii. To są tak zwani Słowianie zachodni. No wiemy, że słowiańszczyzna jest ogromna. Są Słowianie wschodni, północni, zachodni, południowi. Więc ja myślę, że to jest jakiś niezdrowy duch czy ferment w społeczeństwie niemieckim, który, bo ja pamiętam tych przyjaznych Niemców, a teraz słyszę o jakichś nieprzyjaznych Niemcach, o tych aspektach roszczeniowych. Ja właśnie mówię o tym, jak byłam przebywana w Bawarii, a więc źródło to jest ten kraj, z którego dzisiaj słyszę właśnie pochodzą te koncepcje roszczeniowe. No myślę, że no niestety, ale jako człowiek nauki uważam, że jakieś sympozja naukowe powinny ustalać i rozwiązywać te sprawy, ale niestety ostatecznie, bądźmy realistami, rozwiązuje to siła. Więc właśnie, no niestety, konflikty zbrojne i tak dalej. Z mojego punktu widzenia, po 35 latach studiów historycznych, Niemcy nie mają żadnego prawa do żadnych ruchów, żadnych pretensji roszczeniowych do ziem, które były oryginalnie etnicznie słowiańskimi i polskimi ziemiami, a na skutek napadów, najazdów, różnych agresji militarnych rzeczywiście zostały podporządkowane. Z punktu widzenia indywidualnej jednostki, może to jest bolesne, kiedy muszę opuścić mój dom i tak dalej. Tu jestem w stanie to w pełni zrozumieć. No ale powinna przeważać jednak ta racja stanu, że jeżeli ja chcę, ja odzyskałam mój dom, ja po pół wieku, prawda, tych rozdziałów czy zaborów zintegrowałam się z moją wschodnią częścią mojego kraju i wydaje mi się dziwnym, że reakcją właśnie na to jest ta chęć powracania do tradycji Drachnacht Osten, tradycji zaborczych.
No niestety. To, co dzisiaj obserwujemy, musimy się bronić przede wszystkim rzetelną wiedzą i umiejętnością jej przekazania. Ja myślę, że takiej wiedzy służy także lektura książki, którą pani profesor przetłumaczyła. I gorąco wszystkim widzom i słuchaczom tę książkę polecam. Ona jest wydana w wydawnictwie Bellona. Niestety czas naszego pierwszej części naszego spotkania dobiega końca. Jak, drodzy Państwo, jak mieliśmy okazję zobaczyć, no naprawdę mamy tutaj taką unikalną możliwość spotkania osoby będącej w centrum wielu ważnych wydarzeń, które nas tak interesują, które dotyczą nas także i dzisiaj. Dlatego dziękuję serdecznie za tę możliwość spotkania i zapraszam wszystkich widzów, słuchaczy na spotkanie z panią profesor do Radia Maryja po godzinie 21.
Ja również ze swojej strony chcę podziękować Radiu Maryja i esencją demokracji jest, że mamy różne punkty widzenia, mamy multimedialność i chcę wam szczególnie podziękować, ponieważ wydaje mi się, odnoszę wrażenie, że w Polsce się dmie w jedną tubę i gdyby nie było was, to nie wierzyłabym, że tu w ogóle istnieje jakakolwiek właśnie multimedialność, która jest tak konieczna, właśnie ten ferment do właściwego działania demokracji.
Dziękuję bardzo.